Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Program rozpoczniemy relacją ze spotkania papieża z wiernymi w Lecombes. Przedstawimy nowy numer miesięcznika Miejsca Święte. Natomiast w setnej audycji z cyklu Święty Tygodnia ksiądz Arkadiusz Nocoń powie o ostatnim wyniesionym na ołtarze teologu. 26 lipca wita Państwa Mateusz Ignacik.
Dni prawdziwego odprężenia nawet mimo drobnego wypadku. Tak swój wakacyjny czas w Lecombes określił Benedykt XVI. Na terenie alpejskiej rezydencji udostępnionej mu przez Salezjanów Ojciec Święty spotkał się z 5000 grupą wiernych na modlitwie Anioł Pański. Wcześniej mszę polową sprawował tam dla nich biskup Aosty Giuseppe Anfossi.
Witając papieża, ordynariusz Aosty wyznał, że lokalna społeczność dołożyła wszelkich starań, aby wypoczynek następcy Piotra mógł przebiegać bez zakłóceń. 13. już pobyt papieża w Lecombes, licząc łącznie z wakacjami Jana Pawła II, mógłby być dla tamtejszych mieszkańców powodem do dumy. Lepiej jednak, by skłonił ich do duchowego rozeznania. Co Bóg chce poprzez te powtarzające się odwiedziny powiedzieć, wskazał biskup Anfossi.
Zasadniczo jest to zaproszenie do umacniania swej wiary oraz wychwytywania wszystkiego, co ją buduje i zachowuje. To także zaproszenie, aby nie marnować szczególnych łask, które płyną od Twej osoby. Myślę tu zwłaszcza o ostatniej encyklice, Caritas in Veritate. Myślę też o liście na rok kapłański, będący inicjatywą, która nas zaskoczyła, ale która bardzo nam się spodobała. Powiem tylko, że mamy obowiązek zwrócenia uwagi na to, co Ojciec Święty mówi i pisze. Odbieram to jako zaproszenie do pogłębienia i studiowania, dokładniejszego niż to normalnie czynimy, w duchu wiary, czyli religijnej medytacji. Ojcze Święty, gdy się lepiej przyjrzeć, to przy okazji tej miłej wizyty otrzymujemy piękną łaskę. Uczymy się spotykać Cię także w tym, co mówisz. I to również jest początek dialogu.
W rozważaniu papież nawiązał do opowieści o cudownym rozmnożeniu 5 chlebów i 2 ryb z dzisiejszej Ewangelii. Zwrócił uwagę, że Chrystus je pobłogosławił przed rozdaniem tłumom, odmawiając przy tym modlitwę dziękczynną. Użyte w oryginale greckie słowo eucharistein wskazuje na bezpośredni związek tego znaku chleba z Eucharystią, powiedział Ojciec Święty. Dodał, że ta opowieść stanowi ważną lekcję dla księży.
W tym roku kapłańskim jakże nie przypomnieć, że zwłaszcza my, księża, możemy niejako przejrzeć się w janowym tekście, utożsamiając się z apostołami, kiedy pytają, skąd wziąć chleba dla tylu ludzi. I czytając o nieznanym z imienia chłopcu, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, także i nam spontanicznie wyrywa się, cóż to jest dla tak wielu. Innymi słowy, kim ja jestem? Jak mogę przy swoich ograniczeniach pomóc Jezusowi w Jego misji? Odpowiedź daje sam Pan. Właśnie składając w Jego święte i czcigodne ręce owo niewiele kim są, kapłani stają się narzędziami zbawienia dla wielu, dla wszystkich. Per tanti,
per tutti. Ojciec Święty zachęcił też do modlitwy za dziadków i docenienia ich wychowawczej roli. Okazją było przypadające dziś w liturgii wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej i dziadków Jezusa. To właśnie dziadkowie są w rodzinie obrońcami, a często i świadkami podstawowych wartości życia. Il compito educativo
dei nonni. Zadanie wychowawcze dziadków zawsze jest bardzo ważne, jednak jeszcze ważniejsze staje się wówczas, gdy z różnych racji rodzice nie są w stanie zapewnić swej odpowiedniej obecności przy dzieciach w wieku ich dorastania. Orędownictwu świętej Anny i Joachima powierzam wszystkich dziadków świata, kierując do nich specjalne błogosławieństwo. Niech Maria Panna, która według pięknej ikonografii nauczyła się czytać Biblię na kolanach swej matki Anny, pomaga im ożywiać wiarę i nadzieję u źródeł Słowa Bożego.
Na modlitwę z papieżem przybyli także przedstawiciele ruchów i wspólnot kościelnych. Pozdrawiając ich w kilku językach oraz lokalnym dialekcie z Doliny Aosty, Benedykt XVI zapewnił o swej radości, że dane mu jest tam właśnie wypoczywać. turystom życzył, aby w czasie wakacji znajdowali czas na modlitwę i nie zapominali o Bogu. O swej bliskości papież zapewnił ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza tych, którym doskwiera samotność.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziękuję wam za modlitwę i słowo solidarności po moim wypadku. W dniu święty Joachima i Anny, rodziców Marii, życzę, aby w każdej rodzinie panował ich duch miłości i wierności. Boże błogosławieństwo niech stale wam towarzyszy.
Po modlitwie Anioł Pański papież pobłogosławił także grupę chorych i niepełnosprawnych przybyłych do Lecombe.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Bogactwo i różnorodność. Tak pokrótce określić można szlaki cysterskie w Polsce.
Redaktor Sylwia Wośko.
Palotyński miesięcznik Miejsca Święte już nieraz podejmował temat obecności zakonów cysterskich na terenach Polski. Tradycja ta sięga bowiem aż XII wieku. Aktualny, lipcowy numer w całości poświęcony jest tzw. pętli pomorskiej. W jej skład wchodzą tak znane miasta jak Pelplin, Toruń czy też Gdańska Oliwa. Prócz tych architektonicznych perełek autorzy odkrywają przed czytelnikami uroki miejsc, które niekoniecznie leżą na głównych szlakach turystycznych. Wśród nich m.in. urokliwy Żarnowiec, jedno z lepiej zachowanych założeń klasztornych sióstr cysterek na terenie Polski. Poza tym Puck z monumentalną XIII-wieczną gotycką farą. Również Łęgowo od 1302 roku własność cystersów, obecnie najmłodsze sanktuarium Pomorza, poświęcone Matce Bożej Orędowniczce Pojednania. Także Koronowo, gdzie pozostało kilkanaście obiektów pocysterskich. Byszewo z cudownym obrazem Matki Bożej Byszewskiej. I Chełmno, a w nim urokliwy klasztor z pokrzyżacką wieżą Mostwina. Wymienione powyżej obiekty to tylko niewielki fragment bogactwa i różnorodności, jaką napotkamy, wędrując szlakami cysterskimi po Pomorzu. Niech lipcowe miejsca święte staną się dla czytelników inspiracją do wakacyjnych wypraw, bo jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Na wakacyjnych szlakach nie może zabraknąć Bieszczad. Pod koniec czerwca rusza palotyńska akcja znad Jeziora Solińskiego nad Jezioro Galilejskie. Miejsca Święte wraz z duszpasterstwem pielgrzymkowym, również wydawnictwem Apostolikum, sekretariatem misyjnym i innymi zapraszają na Zaporę Solińską, gdzie w punkcie informacyjnym będzie można zapoznać się bliżej z dziełami palotyńskimi. Oprócz tego dla odwiedzających przygotowano bardzo bogaty program kulturalny na cały okres wakacji. Serdecznie zapraszamy.
Święty tygodnia.
Alfons Maria Liguori.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Pierwszego sierpnia wspominamy w kościele świętego Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora kościoła. Urodził się 27 września 1696 roku we włoskiej miejscowości Marianella koło Neapolu w szlacheckiej rodzinie Józefa, oficera marynarki, i Anny z markizów Avenia. Był najstarszym z ośmiorga rodzeństwa, wychowywanego przez rodziców w duchu głębokiej pobożności. Pięcioro z dzieci państwa Liguorich poświęciło się na służbę Bożą. Obdarzony niezwykłymi zdolnościami, Alfons błyskawicznie zdobywa stopnie naukowe. W wieku zaledwie 17 lat zostaje doktorem obojga praw. W Neapolu, gdzie rozpoczyna pracę, cieszy się sławą doskonałego adwokata, wspinającego się coraz wyżej po stopniach kariery. Nieoczekiwanie spotyka go jednak cios. Przegrywa bardzo ważny proces. Rozgoryczony tym faktem, jak i korupcją panującą w ówczesnych sądach, rezygnuje z kariery prawniczej. Rezygnuje też z praw przysługujących pierworodnemu synowi. Przed obrazem Matki Bożej Łaskawej pozostawia swoją szlachecką szpadę i rozpoczyna studia teologii. W wieku 30 lat zostaje księdzem. pracuje w najbiedniejszych dzielnicach Neapolu. Jest świetnym kaznodzieją, ale nade wszystko ojcem dla zaniedbanej materialnie i duchowo młodzieży. W duszpasterstwie używa metod współczesnych. Gra na gitarze, komponuje piosenki, organizuje młodzieży wolny czas. Widząc ogrom problemów, z jakimi borykają się ludzie, a także powszechną wówczas ignorancję religijną, dojrzewa do powołania zgromadzenia zakonnego, którego celem byłoby głoszenie dobrej nowiny o odkupieniu wszystkim, a zwłaszcza najbardziej opuszczonym i ubogim. W roku 1732 powstaje Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, zwane popularnie Zgromadzeniem Redemptorystów. Zostaje też zauważona gorliwość jego założyciela. W roku 1762 papież Klemens XIII mianuje go biskupem w diecezji Sant'Agata dei Goti. Aby uprosić błogosławieństwo dla swojej posługi, Alfons Liguori odbywa pierwszą podróż w swoim życiu. Pielgrzymuje do Loreto. Z młodzieńczym zapałem, mimo swoich 66 lat, rozpoczyna pracę w diecezji. Porywa słowem, ale głównie przykładem życia i troską o najbiedniejszych. W czasie głodu sprzedał swoje naczynia i sprzęty, kupując za nie chleb dla biednych. Wyniszczony niezdrowym klimatem i latami surowych umartwień, nosił włosiennicę, ograniczał pożywienie i sen. Złożył po 13 latach rezygnację z kierowania diecezją, by kolejnych 13 lat przeżyć w wielkich cierpieniach fizycznych i duchowych, znoszonych z poddaniem się woli Bożej. Z dzieła świętego Alfonsa Marii Liguoriego Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Żaden rozum nie zdoła pojąć, jak płonie ogień miłości w sercu Jezusa. Gdyby mu nakazano ponieść śmierć nie jeden raz, ale tysiące razy, i na to starczyłoby mu miłości. I gdyby to, co musiał wycierpieć za wszystkich ludzi, konieczne było dla zbawienia jednego człowieka, uczyniłby to samo dla każdego, co uczynił dla wszystkich. Chociaż wisiał na krzyżu 3 godziny, to jeśli byłoby to konieczne, wystarczyłoby mu miłości na pozostanie tam aż do dnia sądu. Czy widziano kiedyś, aby Pan umarł z miłości ku swemu słudze? Albo król z miłości ku swemu poddanemu? A przecież jest rzeczą pewną, iż mój Stwórca, Pan nieba i ziemi, Syn Boży, chciał umrzeć dla mnie, nędznego i niewdzięcznego swego stworzenia. Biografie poświęcone świętemu Alfonsowi nie wahają się nazwać go fenomenem. Był wszechstronnie uzdolnionym malarzem, poetą, muzykiem i architektem. W historii Kościoła zapisał się też jako znakomity teolog. Trudno zrozumieć, jak przy ogromie zajęć znalazł jeszcze czas na pisanie. A jego dorobek jest imponujący. Ponad 160 pozycji z zakresu ascetyki, dogmatyki, apologetyki i teologii moralnej. Jego prace doczekały się 17 tysięcy wydań w 60 językach świata. Niestety był on także ostatnim teologiem wyniesionym na ołtarze. Papież Jan Paweł II, zauważa gorzko ksiądz Marek Starowiejski, przeczyścił cały Kościół i gdziekolwiek tylko mógł, szukał kandydatów na ołtarze. I nie znalazł ani jednego wielkiego teologa. Ostatnim świętym teologiem był Alfons Liguori, żyjący 200 lat temu. Od 200 lat nie mieliśmy świętego teologa. To mówi bardzo wiele o kondycji współczesnej teologii, wyjaśnia jej nieskuteczność. Teologia stała się religioznawstwem. Dla starożytnego chrześcijanina na teologię składały się trzy elementy: poznanie, modlitwa i asceza. Teologiem nie mógł być ktoś, kto nie żył życiem Bożym, ktoś, kto się nie modlił. Stąd tak wielka liczba świętych teologów, którzy nie tylko prowadzili intensywne życie intelektualne, ale oni sami i ich dzieła doprowadzały do miłości Boga. Dzisiaj bardzo często uprawia się teologię, która nie jest połączona ani z ascezą, ani z modlitwą. Jest to raczej nauka o religii. Wytworzyła się więc przedziwna sytuacja, wtóruje ksiądz Roman Rogowski. Z jednej strony współczesny człowiek z utajonym głodem Boga, a z drugiej teolog pełen abstrakcyjnej wiedzy o Bogu, nie potrafiący przekazać jej w sposób komunikatywny i zrozumiały, nie umiejący podać pragnącemu kubka życiodajnej wody. Święty Alfons Liguori wywarł piętno nie tylko na swoim pokoleniu. Jego teologia moralna stała się niemal oficjalną księgą nauczania w Kościele, a wiele z jego dzieł zachowało świeżość aż do naszych czasów. Przy całej swej uczoności pisał też dzieła proste, zrozumiałe dla każdego. Nie obawiał się, że zaszkodzi to jego autorytetowi. Komponował kolędy. O jednej z nich, znanej na całym świecie, Tu scendi dalle stelle, Giuseppe Verdi miał powiedzieć, że bez niej Boże Narodzenie nie byłoby Bożym Narodzeniem. Jeśli prawdziwa teologia to poznanie, modlitwa i asceza, prowadzące do coraz większej miłości Boga, teologiem może i powinien być każdy chrześcijanin. Myślę o pani Annie Gojny, zakrystiance, pisze w swoim dzienniku pszowskim ksiądz Jerzy Szymik. W łupince tego szczupłego, schorowanego człowieka mieszkała wielka, pokorna i życzliwa wszystkim dusza. 3 lata przed śmiercią powiedziała mojej mamie podczas sprzątania kościoła: Pani Szymikowa, i oto się cieszę na śmierć, jak na wilijo. Czasem jedno proste zdanie jest jak summa teologii. Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego. Spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.